Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa pozdrawiam i witam. Obchodziliśmy Dzień Ziemi, a więc o ziemi. Nie ma chyba w promieniu tysiąca lat świetlnych miejsca podobnego do ziemi. A skoro tak, to ziemia ze swymi widokami, których piękno zapiera dech w piersiach, z lazurowymi oceanami, plażami, potężnymi górami i miękkim dywanem lasów i stepów, stanowi we wszechświecie prawdziwą krainę czarów. Klejnot o niespotykanej magicznej urodzie, zawieszony w nieprzebytej przestrzeni międzyplanetarnej pełnej zabójczego promieniowania, odbywający swą wędrówkę w towarzystwie siostrzanych planet, które potwornie gorące albo przerażająco zimne są jedynie martwymi bryłami surowej skały. Ziemia jest niezwykła, drogocenna i święta ponad wszelkie porównania i wszelką miarę. A oto, co o ziemi pisze młodzież z Górnego Śląska. Pisze list do prostych ludzi. Byłam dla ciebie matką. Oddałam ci wszystko to, co najcenniejsze i najpiękniejsze. Lasy, góry, rzeki, potoki, morza, oceany i wyspy. Dałam ci schronienie w postaci jaskiń i wolną przestrzeń na pustyniach otuloną słońcem, byś mógł się czuć swobodnie. Dałam wiatr dla ochłody i deszcz jesienny. Oddałam ci wszystko, byś tu mógł czuć się jak w raju. I choć czasem gniewam się na ciebie, mój człowieku najmilszy, to jednak nie zniszczę twego domu i nie owieję cię chłodem. Będę czekać na twą poprawę i choć najmilszy twój uśmiech dla mnie. Matka Ziemia. Wiersz ten pochodzi z tomiku poezji ekologicznej wydanego przez VII Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu, Sząbierkach. Autorami utworów są członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Do liceum uczęszcza młodzież z dzielnic o najbardziej zdegradowanym środowisku przez hutę Bobrek, karbidownię i elektrownię Bobrek. W wierszach przewija się tęsknota młodzieży za przyrodą, jej odbudową i ochroną, a także krytyka tych, którzy zniszczyli środowisko naturalne. Ziemia wysyła nam sygnał alarmowy. W ciągu ostatnich 40 lat podwoił się popyt ludzkości na zasoby naturalne naszej planety. W tym samym czasie liczba kręgowców żyjących w lasach tropikalnych spadła aż o 60%. To tylko przykład na to, jakie są globalne skutki wzrastającego poziomu konsumpcji zasobów naturalnych. Żyjemy na ekologiczny kredyt, którego nie spłacimy, jeśli nie zmienimy naszych codziennych nawyków i wyborów. Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcję Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Podczas minionych 43 lat Dzień Ziemi zyskał 17 tysięcy partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska. Obchodzony już jest w 192 krajach. Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi, co czyni go największym świętem na świecie. Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce. Od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym zadaniem tego święta od samego początku jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców. Obchodom Dnia Ziemi co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej. Dla przykładu, drzewo, pomiędzy ziemią a niebem, woda, nawet ptakom potrzebna jest ziemia. Czysta ziemia, czysta energia, czysta energia, czysta woda. Szlaki natury, szlaki kultury, woda, dary ziemi, dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, rzeka, ziemia odzyskana, klimat w potrzebie, z energią chrońmy klimat, różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas. Organizując Dzień Ziemi, wierzymy, że edukacja poprzez konkursy, wystawy i finałowy piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie sprawią, że uczestnicy zmienią sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność troski o stan środowiska. Od 1996 roku udało się rozdać około 142 tysięcy sadzonek drzew, zebrać około 50 ton makulatury, zebrać 70 ton szkła, zebrać 36 ton zużytych baterii, zebrać 50 ton elektroodpadów, w zamian rozdać 20 tysięcy roślin ozdobnych, zorganizować akcje w obronie warszawskich parków, zorganizować konkursy, w których udział wzięło około 75 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski. Zbudować złożoną z ponad 800 prac dzieci zieloną piramidę marzeń. Piramida stanęła przy krakowskim przedmieściu obok pomnika Bolesława Prusa. Można ją było oglądać w końcu 2000 roku. Zebrać podczas festynów Dnia Ziemi w Parku Agrykola i na Polu Mokotowskim około 1 000 000 uczestników. Rozdać 27 tysięcy ekologicznych lnianych toreb. Postawić na Polu Mokotowskim krąg megalitów. To jest pomnik przyrody i dziedzictwa kulturowego. Wyłonić 10 laureatów konkursu Człowiek Roku Polskiej Ekologii. Powyższe statystyki to tylko niewielka część tego, co dzieje się podczas święta Dnia Ziemi w naszym kraju. Nie możemy zapomnieć o naszych wystawcach, którzy co roku licznie zjeżdżają na pola mokotowskie, mianowicie artystach, autorach wystaw, miastach i gminach organizujących własne święta Dnia Ziemi oraz wszystkich, którzy bezpośrednio i pośrednio angażują się w organizację tego wyjątkowego święta. Obchody Światowego Dnia Ziemi w jednym roku związane były z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów i odbywały się pod hasłem Las całkiem blisko nas. Finał obchodów odbył się w maju w Warszawie, oczywiście w ubiegłym roku. Wszystkich zatem gorąco zachęcamy do zamieszczania, do zamieszczania artykułów i publikacji z okazji Dnia Ziemi, czego dokonaliśmy w naszych środowiskach lokalnych. A teraz dokończę temat, który tu podjąłem tydzień temu, a temat dotyczył skutków wypalania powierzchni biologicznie czynnych roślinności. Pominąłem wtedy skażenia chemiczne i o tym chcę mówić. Pisała Kazimiera Iłakowiczówna. Czarny dym nad nami, czarny dym, osłab Jezu ramię ludziom złym. Zwiąż ich z łaski Twojej srebrną wstążką, jeśli zechcą broić, niech nie zdążą. Dodatkowym, szczególnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest spalanie wraz z roślinnością czy odpadami opakowań z tworzyw sztucznych rozrzuconych w rowach wzdłuż szlaków komunikacyjnych, dróg wiejskich, wokół dzikich wysypisk śmieci, a także ogrodów działkowych czy na drogach polnych, nieużytkach czy skarpach. W warunkach gospodarstwa domowego bardzo często spalane są także odpady z tworzyw sztucznych oraz wyroby z gumy. Spalanie to jest niezwykle niebezpieczne, a nawet, jak piszą eksperci, zbrodnicze wobec środowiska i ludzi. Znajdujące się bowiem w tworzywach sztucznych z PCV, a więc z polichlorku winylu, trujące plastyfikatory, barwniki, stabilizatory ułatwiające jego obróbkę i pestycydy podczas składowania uwalniają się, zanieczyszczając glebę oraz wody i przenikają do roślin, organizmów zwierzęcych i ludzkich, sam zaś polichlorek winylu pozostaje przez dziesiątki lat niezmieniony. także w kontakcie z żywnością. Plastyfikatory i inne substancje są uwalniane, łączą się z nią i szkodzą zdrowiu. Płonące tworzywa porównuje się do reaktora chemicznego produkującego tysiące trucizn, w tym najsilniejsze, mianowicie kwas solny, dioksyny i furany, to jest chloropochodne złożonych pierścieniowych związków organicznych, jak PCV. W wyniku spalenia 1 kg PCV wydziela się 280 litrów trującego chlorowodoru, a z 1 kg poliuretanów od 30 do 50 litrów cyjanowodoru, czyli kwasu pruskiego. Spalanie wyrobów z odpadów z tworzyw sztucznych, jak na przykład polichlorku winylu czy poliuretanu, a więc wykładzin, rur, butelek, ram, pianek, materacy, spodów obuwia, powoduje uaktywnianie się wielu substancji toksycznych, tworzących nowe, bardzo silne trucizny, na przykład kompleksy metaloorganiczne. Z 1 m³ spalonych odpadów powstaje od 6 do 8 tysięcy metrów sześciennych spalin i pyłów zawieszonych, zawierających toksyczne dioksyny i furany oraz metale ciężkie. Mikropyły i aerozole unoszą cząstki metali ciężkich i ołowiu, kadmu, cynku, rtęci i innych. Dioksyny i furany działają rakotwórczo i wykazują silne działania mutagenne i teratogenne, a ich toksyczność przewyższa strychninę 500 razy, morfinę 4000 razy, a cyjanek potasu 10 tysięcy razy. Już śladowe ilości tych substancji są groźne dla organizmów. W literaturze naukowej opisano wiele przypadków poważnych zatruć produktami spalania odpadów z tworzyw sztucznych, stanowiących od 5 do 8% odpadów komunalnych. Trwałość tych trucizn określa się na około 10 lat. Trzeba więc powiedzieć, że niszczenie środowiska i klęska oświatowa zrastają się w jeden syndrom. Zagrożeniu środowiska może sprostać jedynie wykształcone społeczeństwo. Odnotujmy tu zjawisko opóźnienia kulturowego, które oznacza, że w społeczeństwie przemian ustrojowych i kulturalno-cywilizacyjnych nie wszystkie złożone mechanizmy przystosowawcze, instytucje, obyczaje, normy i wartości zmieniają się równomiernie do warunków materialnych. Warunkiem tworzenia kultury adaptacyjnej w okresie przełomu cywilizacyjnego jest tworzenie proedukacyjnego i prokulturalnego lobby oddziałującego na sferę psychosocjokulturową oraz rozwój intelektualny i moralny ludzi, znoszący ich cywilizacyjne niekompetencje. A w ich obrębie brak ekologicznej kultury decydującej o harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Bez wykształcenia kompetencji cywilizacyjnej, transformacja postkomunistyczna, której efektem powinien być nowy demokratyczny porządek społeczny, oparty na kodach kulturowych, symbolach, regułach, wzorach i schematach myślenia i działania, pozostanie w sferze utopii. Edukacja i oświecenie społeczeństwa tworzy szansę przezwyciężenia opóźnień i powstania nowego wzorca cywilizacji, opierającego się na zrozumieniu następstw zmian powodowanych niszczeniem środowiska, a polegającego na ekorozwoju i roztropnej trosce o wspólne dobro, a także przetrwanie. W teorii adaptacji fizjologicznej Claude'a Bernarda i Kenona znajdujemy wyjaśnienie tezy. Mocno to akcentuję, że 90% chorób cywilizacyjnych, a więc zawałów, nowotworów, zaburzeń metabolicznych i psychicznych, jest dziełem człowieka niszczącego swoje środowisko. Onkolodzy dowiedli, że można uniknąć wielu zachorowań, zmieniając styl życia, ograniczając zanieczyszczenie środowiska i eliminując jego negatywne zdrowotne skutki. Zaś niski poziom oświaty, degradacja środowiska oraz, cytuję, za profesorem Markiem Okulskim, demografem, rozległy, uporczywy i intensywny kryzys zdrowotny. Są ściśle ze sobą powiązane, a zagrożeniu może sprostać jedynie wykształcone społeczeństwo, respektujące duchowe wartości, które mogą ocalić przyrodę, człowieka i cywilizację. Edukacja zatem z większym rozmachem powinna kształtować kulturę bytu, podnosić powszechną świadomość znaczenia środowiska oraz ukazywać jego wartości przyrodnicze, zdrowotne, religijne, psychologiczne, estetyczne i ekonomiczne. Tymczasem z badań przeprowadzonych w sierpniu 2005 roku przez Instytut Badawczy Indicator wynika, że tylko 2% Polaków ocenia jako wysoki swój poziom wiedzy na temat środowiska, a badania z roku 2000 wykazały, że grupa proekologiczna uległa od 1992 roku do 2000 roku zmniejszeniu z 1/3 ogółu do 22%. Z poznawaniem środowiska, zachodzących w nim procesów, powiązań oraz skutków jego pogorszenia należy łączyć ukazywanie moralnych obowiązków wobec niego i uczyć rozróżniania zachowań i praktyk szkodliwych i niemoralnych od pozytywnych. Rozbudzać trzeba zainteresowanie problemami, zagrożeniami i czynnikami ryzyka zdrowia człowieka oraz ostrzegać przed samozagładą i zapobiegać dalszej dewastacji środowiska. Może ktoś z Państwa zechce zabrać głos na podjęty tu temat. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja 56 kierunkowy, do Torunia 655 23 55 i 56 655 23 56. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze serdecznie Panią witam.
Jeszcze raz dzisiaj kłania się Barbara z Nałęczowa, z pięknego, ekologicznego uzdrowiska. Jednakże i tutaj u nas czynione jest coś takiego, jak teraz już troszeczkę rzadziej to się zdarza, jak palenie plastików i to w piecach centralnego ogrzewania. Ja osobiście mieszkam w bloku, pomimo tego, że w bloku jednak jest to otoczone zielenią, gdzie niegdzie trafiają się również na osiedlu domki jednorodzinne. I już tak jak robi się chłodniej, październik, listopad, zresztą tutaj w ogóle jest mikroklimat, więc noce są zimne, nawet i w największych w dniach letnich, największych upałów. No i ludzie czasami wypalają plastiki, jest to koszmar, horror. Gdyż jest taki odór, fetor i duszność, dusi wręcz w mieszkaniu, nie można otworzyć okna od balkonu, szyby, drzwi od balkonu, bo niesamowity fetor jest. Coś potwornego. To w tej kwestii. Druga sprawa. Życie, mówię w sensie ogólnym życie, jest święte, gdyż pochodzi wszelkie życie od świętego. Prawda? Od najświętszego, absolutnie świętego, jedynego Boga. I ja wiem, że pan cytował na początku i tam padło słowo to magiczne, prawda? Magia, urok i tak dalej. No niestety, troszeczkę mi to zazgrzytało, chociaż przepiękne są pana audycje i bardzo, bardzo dużo wnoszą, wiele wiedzy, są bardzo kompetentne. Tak mi troszeczkę zazgrzytało słowo magiczne, jako że magia nie ma nic wspólnego ze świętością, gdyż jej istotą jest profanum, a nie sakrum. I pochodzi od największego profanatora świętości, jakim jest zły. Więc tak mi troszeczkę to zgrzyta. Tak jak w telewizji też mówią nieraz, magia świąt Bożego Narodzenia. Co ma wspólnego magia ze świętością? Wręcz przeciwnie, nie ma nic wspólnego, jest przeciwieństwem. Także serdecznie dziękuję, to tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo, proszę pani. Gdy cytowałem tutaj wielkiego fizyka i równocześnie teologa Polerna, bo to był cytat, proszę pani, z jego książki, to słowo magia i magiczny używany był w tym sensie licentia poetica, proszę pani, a nie chodzi o żaden światopogląd magiczny i ideologię z tym związaną. Więc to jest kwestia tego, jak się postrzega po prostu, czy słyszy ten problem w kontekście. Moje stanowisko tu w tej kwestii było wielokrotnie, proszę pani, jasno i wyraźnie określone i zgadzam się, że życie jest święte i pochodzi od najświętszego Boga. No. Tyle. Bardzo dziękuję, proszę pani, za ten głos, którym pani poruszyła niezwykle istotny problem, niestety upowszechniony. Tu rok temu czytałem, po powrocie zresztą do Torunia, że w okresie świąt wielkanocnych pobliska tu Toruniowi wieś Kaszczorek po prostu była cała spowita w dymach i tych wszystkich truciznach. No tak niestety jest, proszę pani, wolno zapytać, co robią straże miejskie, co robią sołtysowie, burmistrzowie, proszę pani, zastanawiać się należy, jak należy do nich dotrzeć, żeby egzekwowali obowiązujące po prostu prawo, obowiązujące przepisy, bo ich nie brakuje, natomiast brak jest jakiejkolwiek konsekwencji w ich egzekwowaniu i przestrzeganiu, ze szkodą dla naszego zdrowia oczywiście i życia. Tyle na ten temat. Cały czas tutaj podejmuję tę problematykę i staram się pewne wątki rozwijać, pogłębiać, poszerzać, a czasem też powtarzam niektóre niezbędne rzeczy. Kończy się czas audycji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.